To jest radio Palotti FM.
Witamy jak co tydzień, jesteśmy tutaj z wami. Audycja. Wita was Kamilos, po drugiej stronie mikrofonu jest z nami Pablos.
Dzień dobry.
Jesteśmy po majówce. Jak tam spędzone wasze długie weekendy, udane, nieudane? No, my do was przychodzimy jak zwykle z kolejną dawką porcji filmowej.
Tak, to prawda, pomimo że my sobie troszeczkę może odpoczęliśmy. Mam nadzieję, że wszyscy odpoczęli, kiełbaski zjedzone, grille odpalone. No, ale kino, chciałbym powiedzieć, że nie śpi. Ale troszeczkę chyba mu się przysnęło na ten maj, co prawda. Może nie tak całkowicie, ale zdecydowanie mniej propozycji wysunęło w naszą stronę w tym miesiącu. Nie wiem, czy to wina majówki. Może tak, może każdy chciał troszeczkę sobie odpocząć, bo w końcu ładna pogoda zaczęła na zewnątrz widnieć. Słoneczko coraz częściej się pojawia, co w naszej pięknej Polsce nie jest częstym zjawiskiem, więc trzeba korzystać jak najbardziej. No ale coś tam się zadziało i jak zwykle przychodzimy do was z różnymi informacjami ze świata kina.
Poczekaj, słyszałeś to?
No właśnie coś słyszałem, chyba coś zadzwoniło. Tak mi się wydaje.
Tak, a to nic innego jak alarm, a razem z nim alert filmowy, czyli nasza audycja, którą co miesiąc z zapałem maniaka powtarzamy na początku i przychodzimy w niej z jakimiś takimi największymi bądź najciekawszymi produkcjami, które zbliżają się do nas wielkimi krokami.
No a pomimo, że nie, ten maj nam nie przyniesie jakichś wielu, wielu premier, no to część z nich na pewno jest bardzo ciekawa i, co mogę z czystym sumieniem powiedzieć, na pewno będą to filmy nietuzinkowe. W maju dostaniemy filmy o olbrzymim przekroju, bo w zasadzie od filmów science fiction przez jakieś filmy takie mocne, obyczajowe dramaty, aż po różne horrory. Chociaż w ciekawym wydaniu na pewno. Dostaliśmy też parę takich ciekawostek niezbyt udanych, między innymi od Netflixa. No pojawiały się różne rzeczy. No i jak zwykle postaramy się wam to przybliżyć, ponieważ pomimo, że ciepełko na dworzu, no to czasem nadal warto zajrzeć do tej troszeczkę przyciemnionej sali kinowej, ochłodzić się w tej klimie, od której często się łapie jakieś tam zarażenie. No i zobaczyć, co ciekawego produkcje nam pokażą w tym miesiącu.
Tak, tak jak na początku wspomnieliśmy, to, że maj nie zapowiada jakichś przeogromnych premier, bo zaczyna się wielkim boom i kończy wielkim boom po środku, będzie troszkę taki sezon ogórkowy, to nie znaczy, że te produkcje, które tutaj przygotowaliśmy, będą jakimiś miałkimi tytułami. Może to też być spowodowane tym, że mieliśmy dosyć intensywną końcówkę kwietnia, bo było parę interesujących premier, przede wszystkim Wiking, czy właśnie też Nieudźwigniony ciężar wielkiego talentu, albo Wszystko wszędzie naraz, więc tam było bardzo dużo tej intensywności w tych ostatnich tygodniach. Teraz troszkę lądujemy, ale zbliżają się festiwale filmów niezależnych, więc one też przynoszą troszkę takiego powiewu świeżości nie tylko w tym kinie blockbusterowym, ale właśnie w tym bardziej niszowym.
No i właśnie, pomimo że troszeczkę mniej mamy tych premier, no to czy to jest naprawdę coś takiego złego? Ja bym nie powiedział, że to jest coś złego, bo mamy przynajmniej czas pójść do tego kina, rozplanować sobie to, na co pójdziemy, co nas interesuje, bo tak jak przed chwilą Kamil wspomniałeś, ta końcówka kwietnia naprawdę była dość dużym zrzutem ciekawych produkcji, dużych produkcji. No a teraz ten maj tak nam się troszeczkę fajnie, troszeczkę podzielił i dzięki temu możemy zobaczyć w zasadzie wszystko, co nas będzie interesowało, bo wystarczyłoby na przykład chodzić raz w tygodniu do kina i już naprawdę dostaniemy bardzo ciekawą, różnorodną dawkę kina, zdecydowanie. No i to są właśnie te plusy i minusy, że tutaj mamy z góry narzucone to, ile jest premier, ale myślę, że część z nas na pewno odnajdzie sobie jakieś pozytywy w tym, że nie będzie ich za dużo w maju, no bo będzie można pójść na zdecydowanie taką ilość filmów, na którą chcemy iść, a nie sobie to musimy, powiedzmy, jakoś tam kombinować, żeby 3 razy w tygodniu na przykład do kina na jakąś premierę lecieć, no bo to też wiadomo, każdy ma swoje życie, poza tymi zainteresowaniami, przyjemnościami jest praca, dom i wszystko. Dla niektórych studia, tak jak dla nas, więc no zdecydowanie co chwilę nie da się być w tym kinie, chociaż chciałoby się, zdecydowanie.
Tak, to prawda, razem z nowoczesnością i rozwojem tych wszystkich portali streamingowych skraca się ten okres dystrybucyjny w kinach, więc to wszystko tak nas bardzo popędza do no, uczęszczania na te produkcje, które sobie wybraliśmy na początku miesiąca, no ale też ta mniejsza ilość pozwoli nam przetrawić je tak z godnością, może wyciągnąć więcej takiej treści, która była tam ukryta pod taką fajną przykrywką i przemyśleć te filmy, czy nie miały jakiegoś drugiego dna, więc to tak naprawdę może wyjść nam na dobre.
Tak, zdecydowanie. Generalnie pomimo, że my z Kamilem jesteśmy zwolennikami zdecydowanie kina tradycyjnego, czyli tego na wielkim ekranie, no to tak jakby sobie pomyśleć, warto naprawdę zainwestować w niektóre platformy streamingowe, bo one rozwijają się naprawdę w zawrotnym tempie. My sami mamy problem z ogarnięciem tych wszystkich produkcji premier, jakichś unowocześnień, a nie są to jakieś strasznie drogie subskrypcje, bo często kosztują tyle, co bilet po prostu do jakiegoś tam Multikina czy Cinema City, więc warto przemyśleć i mieć po prostu w pewnym sensie to kino w domu, bo też dzisiaj świat jest taki, że pędzi do przodu, nie odwraca się, no i nie zawsze jest ten czas, żeby pojechać do tego kina, pójść, usiąść, nie myśleć o niczym innym. Czasem właśnie mamy moment taki na film dopiero późno wieczorem, albo jakoś tam wyrwany w ciągu dnia, w zależności od harmonogramu różnych osób. No i warto na pewno się zapoznać, bo my w tej audycji przytoczymy również parę ciekawych propozycji właśnie od takich portali streamingowych.
Tak, dokładnie tak jak mówisz, przytoczymy coś, co powinno być obejrzane na wielkim ekranie, no bo mowa tutaj o produkcjach, które no, są wyprodukowane dlatego, żeby właśnie tam je oglądać, ale o tym powiemy wam po krótkiej przerwie i no, zobaczymy, czy jakieś produkcje wpadną wam w oko. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any and every class. Looking at every ass, cheated on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning. Good morning. Become legendary, everything we dreamed of. I'm like the fly Malcolm X, buy any jeans necessary. Detroit red cleaned up, from the streets to the league, from an eighth to a key. But you graduate when you make it up out of the streets, from the moments of pain. Look how far we done came, haters saying you changed, now you doing your thing. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Look at the valedictorian, scared of the future while I hop in the DeLorean. Scared to face the world, complacent career student. Some people graduate but be still stupid. They tell you read this, eat this, don't look around, just peep this. Preach this, teach us Jesus. Okay, look up now, they done stole your streetness. After all of that, you receive this. Good morning.
Hustlers, that's if you're still living, get on down.
Every time that we hit them, good morning.
Hustlers, that's if you're still living, get on down.
Every time that we hit them, good morning.
Hustlers, that's if you're still living, get on down.
Every time that we hit them, good morning.
Hustlers, that's if you're still living, get on down. Get on down. get on down. Get on down.
No i jesteśmy z powrotem. Oczywiście nie oglądamy się w tył, bo to, co za nami, to już nie interesuje nas w zasadzie. Lecimy. Co się dzieje już jutro? Już jutro dostaniemy premierę filmu, na który ja osobiście chyba czekam bardziej niż Kamil, chociaż nie jestem pewny. Tak samo jak czekałem na Spidermana, tak czekam właśnie na Doktora Strange'a w Multiversum Obłędu. No tak. I premiera jutro w Polsce, bo w Stanach chyba już była, chyba już się jej doczekaliśmy. Film oczywiście będzie grany w większości takich dużych kin. Jeżeli chcecie zobaczyć to w jakimś swoim mniejszym kinie, no to już musicie sprawdzić repertuar. No, pojawia się dużo wielkich nazwisk, jak to filmy Marvela mają w zwyczaju, bo pojawi się Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong. No naprawdę sporo takich ciekawych i znanych nam już postaci. Film będzie opowiadał o wydarzeniach, jak o czasie po części Avengers Koniec Gry, w którym Doctor Strange kontynuuje swoją walkę ze złem, bo to zło pomimo usunięcia Thanosa nie zniknęło oczywiście. No tylko, że tutaj to już się będą naprawdę niezłe ceregiele działy, bo tam walczyli ci superbohaterowie z jednym przeciwnikiem, a tutaj Doctor Strange otworzy portal do multiversum i będzie się pojawiał, będą się pojawiały różne wszechświaty. W jednym w zasadzie one się połączą. No i co więcej o tym powiedzieć? Jeżeli macie Disney+, warto na pewno przed obejrzeniem tej premiery zapoznać się z produkcją WandaVision i Loki. Z tym Lokim nie słyszałem. Słyszałem od innych, że warto zobaczyć, ale nie wiedziałem, że będzie to miało jakieś tam konotacje. No a z tym, że WandaVision warto obejrzeć, no to na pewno, bo ponieważ Scarlet Witch, czyli Wanda Maximoff, to będzie jedna z głównych bohaterek w tej produkcji. No także myślę, że zdecydowanie warto, ale nawet jeżeli się nie zaznajomiliście, to nie martwcie się, bo naprawdę ciężko za tym Marvelem nadążyć.
Tak, to prawda. Ciężko nadążyć za ilością produkcji, ciężko nadążyć za tą ilością przekazu, która też jest niesiona wraz z nimi. No ale tutaj w tych dwóch serialach, które wspomniałeś, podobno pojawiają się tam jakieś smaczki, które mają dodać troszkę więcej właśnie nam takiej świadomości w tym nowym multiversum, czyli w tym takim wieloświecie, jakby to przełożyć na nasze. No i właśnie ta produkcja, czyli Doctor Strange w Multiversum Obłędu, ma rozwinąć to wszystko, co mieliśmy okazję zobaczyć podczas właśnie ostatniej części Spidermana, która miała premierę w grudniu i była wielkim hitem. Dlatego też wydaje mi się, że również wybiorę się na ten produkt, jakim jest nowy Doctor Strange, bo no twierdzę, że ten Morbius wyszedł tak dosyć średnio z opinii krytyków, więc podejrzewam, że Marvel będzie bardzo chciał się odkuć. A że to tutaj ciągnie ich taką główną teraz fabułę, na której będą się koncentrowali w filmach właśnie z serii Marvela, no to podejrzewam, że będzie bardzo dużo ciekawych smaczków, które na pewno będziemy mogli poznać.
No tak, ten Morbius był takim, można powiedzieć, troszeczkę skokiem w bok Marvela, no nieudanym, przez wielu uważany za nieudany. No a tutaj, tak jak powiedziałeś, kontynuujemy tą główną linię fabularną właśnie wyczynów Avengersów i tak dalej. Pojawiają się tutaj nam już postacie, które znamy od wielu, wielu części. No i sam w ogóle wątek tego multiversum, no to moim zdaniem naprawdę może się ciekawie wydarzyć, ponieważ w którymś momencie miałem takie zdanie, taką myśl, że no dobra, no walczyliśmy już jako ci Avengersi z człowiekiem, który zdobył kamienie wszechmocy i w ogóle, no co może być więcej? No i tutaj wchodzi wtedy Doctor Strange ubrany w czerwoną pelerynę i otwiera portale do alternatywnych światów. No i się dzieje. No i się dzieje. To jest bardzo na pewno ciekawa koncepcja w ogóle, bo ja się jeszcze z taką nie spotkałem. Chociaż rozmawialiśmy ostatnio o takiej premierze, czyli Wszystko Wszędzie Naraz, w której właśnie występuje ten motyw multiversum. Chociaż wydaje mi się, że to Marvel jako pierwszy z tym wyskoczył. Nie jestem pewny, na pewno na taką większą skalę oni to jakby rozpowszechnili. No i może być to naprawdę ciekawy koncept, bo z tego co słyszałem, nie tylko ma to dodać takich fajnych, ciekawych smaczków, to właśnie ma połączyć różne te światy ze sobą. Jakby do tej pory mieliśmy oddzielne światy Avengersów, oddzielne światy na przykład X-Menów, oddzielne światy no, różnych bohaterów, między innymi nawet Toma Hardiego, który grał Venoma. No a tutaj zaczęło się to w tych przebitkach troszeczkę łączyć, troszeczkę się pojawiać w swoich światach. No i wydaje się to oczywiście takie, no, takim obłędem, nie? No bo kto sobie pomyśli o alternatywnych światach, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia tutaj z tworem prosto z komiksu, więc w zasadzie tutaj nie ma zasad. Tutaj wszystko się może pojawić. Oby w takiej dobrym smaku, ciężko to nazwać dobrym smakiem, w dobrej ilości, żeby to nie było tak, jak powtarzamy, jak mantrę już od dawna, jak Michael Bay w Transformersach, że oglądasz i nie wiesz, co oglądasz, nie? Żeby to wiedzieć po prostu, co, na co patrzymy.
Tak, miejmy nadzieję, że kolejna produkcja, która wychodzi z podtwórczości komiksowej Stana Lee, już nie pod jego batutą, będzie kolejnym udanym produktem. No, warto tutaj też rzucić wzrok na to, że za reżyserię tej części odpowiada Sam Raimi, czyli osoba, która już miała styczność właśnie ze światem superbohaterów, bo wyreżyserował on 3 pierwsze części Spidermana właśnie z Tobim Maguirem w roli głównej, więc tutaj też fandom Marvela na pewno pokłada w nim duże nadzieje, że facet się zna już na tych klimatach o superbohaterach i będzie miał jakieś takie większe tutaj pole do popisu właśnie w tym szalonym multiversum i łączeniu tych wszechświatów w jedną całość, no i coraz to większym tkaniu tej takiej nici, która stworzy nam potem taki jeden wielki obraz. No zobaczymy, co przyniesie nam Marvel w kolejnych częściach, no bo czeka nas już też Thor, Love and Thunder, no i przyszłe produkcje.
Tak, i tak jeszcze dodam tylko, że rozmawialiśmy sobie wcześniej z Kamilem o tej premierze, bo jest to naprawdę chyba w tym miesiącu jeden z najgłośniejszych tytułów, które się pojawią. No i podobno jest oceniane, że będzie to bardzo mroczny film, że to będzie taki wręcz, Kamil to określił, podchodzący troszeczkę pod horror. No i myślę, że tutaj na pewno też trafnym wyborem jest ten reżyser, ponieważ on już też miał do czynienia z takimi filmami, nagrywając między innymi 2 części filmu pod tytułem Martwe Zło i były to stricte horrory. Czy udane, czy nie, to już należy do konkretnej opinii danej osoby, no ale ważne, że miał do czynienia i z superbohaterami, i z takimi mrocznymi filmami, więc jeżeli wstrzeli się w taką fajną, tradycyjny taki klimat filmu o superbohaterze, dodając dzisiejsze możliwości kina, CGI i wszystkiego, co na pewno przy takiej postaci jak Doctor Strange się przyda, no to możemy dostać naprawdę taką ucztę dla oka, że no, nasza głowa tego nie obejmie, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Tak, oczywiście tutaj z tym trzeba patrzeć z przymrużeniem oka na to określenie, czy to będzie horror, czy nie, no bo każdy horror może jakoś inaczej klasyfikować. Oczywiście pewne jakieś detale z tego gatunku mogą się tam pojawić, ale z racji tego, że Marvel zazwyczaj kręci produkcję family friendly, no to pojawienie się jakichś najdrobniejszych takich konotacji z tym gatunkiem bardziej strasznym będzie już jakąś nowością, więc zapowiada się na pewno obłędnie.
Tak jest. Niedługo później dostaniemy premierę filmu pod tytułem Boscy, bo już 13 maja. No i co tu wiele mówić? Na pewno to warto zaznaczyć, że nie jest to kino amerykańskie, tylko jest to produkcja hiszpańska. Występi w niej Penelope Cruz i Antonio Banderas. Pojawi się także Oscar Martinez, chociaż tak pół żartem, pół serio, nie jest to ten Oscar, którego poznaliśmy w serialu The Office, jest to inny aktor. No ale pojawiają się tutaj te dwa, chyba jedne z najgłośniejszych nazwisk hiszpańskich aktorów, no bo Banderas, przedstawiciel starego, tego klasycznego kina, czy westernowego, czy filmów akcji, no i Penelope Cruz, która też jest znana na całym świecie, pojawią się w filmie, którego fabuła będzie polegała na tym, że bogaty biznesmen wynajmie słynnego reżysera, aby pomógł mu nakręcić przebojowy film. No, taki powiedzmy kaprys bogatego człowieka, że zatrudni znanego reżysera, znanego aktora, no i spróbują nakręcić jakiś hit. Czyli w zasadzie będziemy sobie oglądali takie trochę kino w kinie.
Tak, a jak już tak na parę poprzednich produkcji wpadliśmy, właśnie takich, które łączyły świat właśnie obecny z właśnie jakimiś takimi odniesieniami do zakulisowych produkcji, które dzieją się w kinie. No, wychodziły z tego bardzo, bardzo ciekawe no, tytuły, więc i tutaj pokładam nadzieję, tym bardziej, że kino hiszpańskie złapało taki drugi oddech po Pedro Almodovarze, czy właśnie innych twórcach, którzy ciągnęli za sobą te takie najbardziej znane produkcje, które obiły się szerokim echem nawet i w Hollywood, i na całym świecie, więc po tym też pokładam spore nadzieje. No jest to ciekawa tematyka, właśnie to kino w kinie, no i dwie bardzo ważne osoby dla tego hiszpańskiego kina, czyli Antonio Banderas i Penelope Cruz. No, są to bardzo barwne osoby, ten hiszpański temperament wydaje się być tutaj główną właśnie częścią tego filmu, bo sam Antonio Banderas będzie się wcielał w takiego hollywoodzkiego amanta, będzie on właśnie działał pod batutą pani reżyser, w której rolę wciela się Penelope Cruz. No a na ekranie tego filmu w filmie będzie występował właśnie z Iwanem Torresem, czyli jakimś osobnikiem, który jest znany ze świata teatru. Tutaj w jego rolę wciela się Oscar Martinez. W trakcie filmu poznamy, że jednak troszkę między facetami zgrzyta, no i to wszystko będzie no, miało jakiś wpływ na to, jak będzie no, przebiegała ta ich produkcja właśnie pod batutą Penelope Cruz. Więc może być tam dużo komedii, bo sam gatunek właśnie jest tak sklasyfikowany, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No, ja już jestem w zasadzie ciekawy, ponieważ wielu krytyków mówi, że ten film to jest niesamowita taka groteska, jest to film autoironiczny wręcz o tych aktorach, co jest bardzo ciekawe. No i to, co powiedziałeś, że Antonio Banderas i Oscar Martinez to są przedstawiciele raczej tej starszej klasy. Antonio Banderas będzie się wcielał w takiego aktora kinowego, Oscar Martinez w aktora teatralnego, a Penelope Cruz jako reżyserka. Tylko że ona już wywodzi się z tego nowego nurtu, z zupełnie innej generacji i nie dosyć, że między dwoma aktorami będą występowały zgrzyty, no to jeszcze taka ekscentryczna, artystyczna i niezrozumiała pani reżyser no, doda na pewno dużo humoru do tego filmu, bo nawet krytycy pracujący w Vogue, z tego co się udało mi się doczytać, no to bardzo będzie to taki wesoły, słoneczny film, jak to oni określają, pomimo tych wielu zawirowań, tego humoru. No myślę, że to będzie ciekawa propozycja dla osób, które lubią takie kino, trochę, w którym jest trochę dramatu, trochę komedii. Ja bym wręcz określił jako takie w pewnym sensie przejaskrawiające, obyczajowe kino, takie przyjemnie, żeby sobie obejrzeć, też z momentami nawet spojrzeć na to, w jaki sposób to my się dogadujemy, pochodząc z innych światów. To na pewno będzie ciekawe. No i warto też wspomnieć, że udając się na ten film, udajemy się na film niskobudżetowy. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ pojawia się i Penelope Cruz, i Antonio Banderas, a na film przeznaczono niewiele więcej niż $1.5 miliona na produkcję tego filmu.
Tak, więc no, jak może parę osób z was, którzy nas słuchają, wiedzą, że kino hiszpańskie i połączenie właśnie tego kina niskobudżetowego przynosiło nam parę perełek na przestrzeni ostatnich lat, no tutaj też może być tak samo, więc jest to taka produkcja, która rzuciła nam się w oczy i ma tytuł właśnie Boscy.
Tak jest, bardzo trzymamy za nią kciuki, jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie. No zobaczymy, kino hiszpańskie to jest zdecydowanie kino inne niż zwykle ogląda się w Stanach Zjednoczonych. Jest zawsze inne, ponieważ jest ten temperament hiszpański w nim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raczej komedia w wykonaniu tych aktorów powinna być udana, więc do zobaczenia w kinach, a teraz zapraszamy na sekundkę przerwy.
bodies moving as one. When you're gone, I can't go on without you.
Nadzieję, że zgodnie ze słowami tej piosenki nie zapomnicie tych tytułów, o których wspominaliśmy, a teraz zostajemy dalej w Europie i przenosimy się ze słonecznej Hiszpanii do Francji, no bo będziemy mówili o kolejnej europejskiej produkcji, która no, przykuła naszą uwagę na pewno ciekawą fabułą, której no, ja chyba jeszcze nie widziałem na ekranie.
No, ciężko nawet mi to opisać, ponieważ film pod tytułem Mała Mama jest zdecydowanie jest przedstawicielem kina mocno artystycznego, bardzo mocno artystycznego, między innymi dlatego, że sama pani reżyser była doceniana przez jury w Cannes. No i ona raczej zostaje cały czas w tej samej jakby grupie charakteryzującej się właśnie takimi filmami, czyli filmami mocno takimi teatralnymi, wręcz poetyckimi. No i tutaj, jako że nawet mi ciężko opisać tą fabułę, pomimo przygotowywania się i próby znalezienia większej informacji na temat tego filmu, to przytoczę opis festiwalowy, przepraszam bardzo, opis festiwalowy tego filmu. Czy potrafilibyśmy zaprzyjaźnić się ze swoim rodzicem, gdyby nasze wspólne drogi przecięły się w czasie, kiedy oboje byliśmy dziećmi? Taka sytuacja przytrafia się 8-letniej Nelly, która spotyka rówieśniczkę łudząco podobną do swojej matki. To niecodzienne wydarzenie staje się punktem wyjścia do opowieści o przyjaźni, potrafiącej przekroczyć pokoleniowe bariery i zarazem studium potęgi dziecięcej wyobraźni. No będzie się tutaj działo na pewno dużo. W zasadzie nawet nie do końca wiemy, na jakiej zasadzie ta przyjaźń się objawiła. Za wiele też sama pani reżyser ani w zwiastunach, ani w swoich opisach nie zdradza. Film jest też filmem w pewnym sensie niskobudżetowym. Nie będzie to raczej taki wielki banger na miarę na przykład Doktora Strange'a. No ale myślę, że możemy się spodziewać dawki naprawdę dobrego francuskiego kina, czyli takiego, jakie oni mają w zwyczaju, właśnie takie artystyczne, malowane wręcz farbami kino.
Tak, sama reżyserka też już ma na swoim koncie właśnie nagrody rozdane przez jury podczas kaneńskich właśnie festiwali. No i właśnie poprzedni film pod tytułem Portret kobiety w ogniu był takim kostiumo-melodramatem, jakoś on tak jest określany, więc widać, że tutaj właśnie ten aspekt wizualny jest u niej bardzo ceniony. Sam film ten, o którym teraz wspominamy, czyli Mała Mama, właśnie będzie przedstawiony z perspektywy właśnie małej dziewczynki, więc te emocje będą na nas oddziaływały z podwojoną siłą. To wszystko będzie takie bardzo czułe, bardzo wzruszające, emocjonalne, no z takim właśnie rodzajem i z taką charakteryzacją też mi się kojarzy kino francuskie. Nie tylko te komedie, ale właśnie te głębsze festiwalowe formy też przybierają taki obraz. Więc tutaj nie za bardzo pozwoliła nam właśnie reżyserka wejść w swój świat i zapoznać się z tym głębiej, no bo tak jak to chyba jest w zwyczaju właśnie takich niszowych, może nie niszowych, niskobudżetowych festiwalowych produkcji, że oni nie za bardzo lubią zdradzać, żeby właśnie osoby, które przyjdą, właśnie ci wszyscy recenzenci na te festiwale, żeby dopiero wtedy nieśli słowo w świat, jak oni to zobaczyli.
Tak, i pomimo, że my będziemy mieli przyjemność zapoznać się z tą produkcją dopiero 20 maja, no to film już oglądało wielu, wielu krytyków i wiele zestawień jury, ponieważ film już teraz dostał nominację do BAFTY, dostał nominację do Berlińskiego Festiwalu Filmowego, dostał nominację do festiwalu pod tytułem Film Independent, do Nowych Horyzontów, ale już swoje też zdobył, ponieważ zdobył nagrodę publiczności w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian. Zdobył nagrodę w Rzymskim Festiwalu, no i zdobył nagrodę za najlepszy film zagraniczny od Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles.
Tak, czyli po tym możemy już stwierdzić, że tournée tego filmu po festiwalach właśnie artystycznych zostało rozpoczęte, no i jest już w pewien sposób uwietrzniane dzięki nagrodom, które zdobywa, więc tutaj możemy się spodziewać, no właśnie, tak jak wspomnieliśmy, nie czegoś, co będziemy przyrównywać do Doktora Strange'a, ale na pewno ładunek emocjonalny, który będzie niesiony wraz z tym filmem, będzie no całkiem przyjemny do zobaczenia, jak będziemy mieli ochotę właśnie na coś takiego bardziej no osobistego, właśnie takiego artystycznego.
No tak, na pewno warto zwrócić uwagę na to, że w tym filmie głównymi bohaterkami są dziewczynki i to bardzo małe dziewczynki, więc to też na pewno urzeknie nas za serduszko, że tak osobiście powiem, że no jednak dwie takie małe gwiazdy już teraz są doceniane przez wielu krytyków na świecie. No ja osobiście jestem zwolennikiem takiego kina, lubię patrzeć na to, gdy właśnie takie młode perełki w świecie tak błyszczą. No i oby tak było dalej. Film wydaje się naprawdę ciekawy, pomimo że artystyczny, więc nie będzie to film łatwy, to od razu powiem. Tego jestem, chyba to jest jedyna rzecz, której jestem pewny przy tym filmie, że to nie będzie film do popcornu i powiedzmy patrzenia sobie w telefon i słuchania. Ten film trzeba będzie dosłownie wchłonąć w siebie, ale myślę, że warto będzie spróbować. No i cóż, przechodzimy dalej. Do filmu, na który czekam najbardziej. Jest to według niektórych druga. Największa premiera w maju tego roku, czyli Top Gun Maverick, powrót wielkiego aktora Toma Cruise'a za stery odrzutowców. No i cóż to powiedzieć? Po 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete Maverick powraca tam, gdzie w zasadzie zaczął, czyli do szkoły lotnictwa. Będzie się działo wiele, między innymi pojawi się Miles Teller w roli syna słynnego Goose'a. Ten będzie nosił pseudonim Rooster, czyli zwierzęce cały czas tutaj pseudonimy pozostają. No nie pojawi się niestety sympatia Toma Cruise'a już, słynna aktorka, no ale pojawiają się różne inne osoby, bo pojawi się John Hamm, pojawi się Ed Harris, no sam Tom Cruise w ogóle na premierę amerykańską, to Kamil mi przytoczył, bo tego nawet nie byłem świadom, pojawił się w niesamowity sposób.
Tak, wczoraj miała miejsce przedpremiera właśnie Top Gun Maverick. Miała ona miejsce w Stanach Zjednoczonych, chyba odbywała się w jakimś porcie, ale nawet nie zdziwiłbym się, gdyby to był lotniskowiec, bo tak to wyglądało. Na samo miejsce odbywania się premiery Tom Cruise przyleciał helikopterem, no i wszedł jak wielka gwiazda, na którą czeka się najdłużej. No i tak został przywitany przez wielkie grono fanów, wieloma uśmiechami, pewnie też wspomnieniami nostalgii, które ciągną się już od tych 36 lat, no bo wtedy miał miejsce pierwszy Top Gun, który wywindował Toma Cruise'a na no, szerokie wody Hollywood, więc wydaje mi się, że ta taka sentymentalna nić właśnie z tym tytułem u niego jest bardzo mocna. No ale ja mam też takie troszkę z tyłu głowy sceptyczne podejście, ponieważ mówimy o Top Gunie Tonego właśnie Scotta, który no, zrewolucjonizował tak naprawdę kino akcji już wtedy właśnie w 1986 roku. wniósły niesamowite jakieś wizjonerskie mniemanie przedstawiania akcji na małych przestrzeniach i podczas tej całej szybkości. Oczywiście to wszystko było wzbogacone o niesamowity montaż i też pamiętne piosenki, między innymi grupy Berlin, Take My Breath Away. No to jest monumentalna produkcja, która no, jest na pewno ciężka do przeskoczenia. Wydaje mi się, że ta nowa część będzie bazowała bardzo na tych sentymentach. Fajnie, że w fabule odnieśli się do tej przerwy ponad 30-letniej, no bo już mieliśmy okazję się zaznajomić, że właśnie Maverick powraca do szkoły lotnictwa po 30 latach i tam będzie konfrontował swoje jakieś takie demony przeszłości, a wiadomo, że podczas życia jako pilot miał ich dosyć sporo. No i u mnie jeszcze taką jedną rzeczą jest to, czy będziemy mieli okazję zobaczyć Icemana, a w jego roli Vala Kilmera.
No i widzisz, tutaj się zdecydowanie nie zgadzamy. Ja tutaj stoję w obronie Top Guna, oprócz tego, że jestem wielkim fanem tego filmu, to reżyser, który się wziął za tą nową część i Maverick, czyli Joseph Kosinski, już miał do czynienia z Tomem Cruise'em w filmie Niepamięć, ale miał też do czynienia z takim nietradycyjnym kinem, ponieważ nagrał Tron Dziedzictwo i film pod tytułem Tylko dla odważnych. Pomimo, że nie były to jakieś niesamowicie udane filmy, w szczególności Tron, bo został mocno zjechany przez swój fandom, no to było to kino na pewno nietradycyjne, więc tutaj myślę, że możemy zobaczyć też dużo fajnych, ciekawych ujęć. Sam reżyser w wywiadach mówił, że on odsuwa się od jakiegoś CGI. On chce pokazać te ujęcia z myśliwców, jakich do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. Zresztą zastanówmy się, dlaczego tak mało filmów w ogóle opowiada o takiej tematyce właśnie myśliwców bojowych i tak dalej. No bo naprawdę nie jest łatwo nagrać coś takiego. No a tutaj zostali zatrudnieni profesjonaliści, sami aktorzy przeszli również różne szkolenia, żeby się przystosować do tych przeciążeń, które występują podczas pilotowania takich myśliwców. No i myślę, że właśnie to, że będziemy widzieli te ujęcia takie prawdziwe, nie wygenerowane komputerowo, że ktoś tam sobie siedział w studio i udawał, że leci samolotem, tylko naprawdę będzie widać po ich twarzy to, jakie cierpienia muszą znosić, jakie te są przeciążenia olbrzymie, będą ich ciała poddawane jakim przeciążeniom, no to moim zdaniem to się obroni. Plus fabuła moim zdaniem nie będzie naciągnięta, ponieważ tutaj poznamy właśnie tego Mavericka w taki ciekawy sposób, że Tom Cruise w pierwszej części przyjechał do szkoły lotnictwa, a w tej części do niej powraca. No i w pewnym sensie spinamy taką ciekawą klamerką tą przerwę, która wystąpiła między tymi obydwoma filmami. No ja jestem naprawdę ciekaw, nie mogę się doczekać i mówię to całkowicie szczerze. Pomimo, że czekamy już dłużej niż 30 lat, to naprawdę cały czas trzymam kciuki, żeby tylko się pierwszego dnia premiery pojawić w kinie i jak małe dziecko usiąść i zobaczyć ten wielki festiwal lotów samolotowych.
To, co na pewno możemy stwierdzić, to to, że nowy Top Gun będzie miał bardzo łatwą drogę do przebicia box office'u, jaki wygenerowała pierwsza część, no bo mowa tutaj o tam 357 milionach, które wygenerował właśnie Top Gun pierwszy z tylko 15 milionów. No tutaj raczej przez to, że i parę lat poszło do przodu i technologia i też te box office'y wzrosły wraz właśnie z tym wszystkim. Więc podejrzewam, że będzie to kolejny kasowy przebój, to na pewno, ale chciałbym też uwzględnić, że mieliśmy już okazję parę dni temu poznać motyw przewodni muzyczny nowej części, za który będzie odpowiadała Lady Gaga. I ten utwór będzie nosił tytuł Hold My Hand, więc tam było Take My Breath Away, tutaj jest Hold My Hand. Ja przesłuchałem tego i wydaje mi się, że takie te nowe brzmienie no nie przemawia do mnie aż tak bardzo. Tam mieliśmy taki old school pełną parą, taki świat lat 80. Kenny Loggins z utworem Danger Zone i właśnie grupa Berlin. No to jakoś tak bardziej na mnie oddziaływało. Zobaczymy, jak przy zestawieniu właśnie z tymi niesamowitymi scenami akcji, które będą miały miejsce, bo tego na pewno w tym filmie nie zabraknie.
Tak, mam nadzieję również, że ten Tom, którego teraz znamy, ten Tom Cruise, no nie będzie jakoś tam jego charakter wpływał na jego rolę, ponieważ na różne manowce odpłynął ten aktor. No, to co mówisz, jakby ma podstawy, tak? Ja nie mówię, że nie. Ja osobiście jestem wielkim obrońcą tego filmu i czekam niesamowicie na niego. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, ponieważ czekam już bardzo długo, ponieważ premiera była przesuwana chyba ze 3 razy tego filmu. No, bardzo dużo na pewno. No, na pewno nie będzie brakowało akcji, tego jestem pewny. Zobaczymy jak z fabułą, czy będzie też tak porywająca jak w pierwszej części, ponieważ tam była akcja, był romans, były problemy jakieś z głównym bohaterem, ale wszystko było w tak dobrym smaku zachowane, no że naprawdę był to film, który był wystarczający pod każdym względem. Mam nadzieję, że również tutaj tak będzie. Chciałbym jeszcze tylko tak na koniec dodać, dopowiedzieć, dlaczego nie zobaczymy Tonego Scotta jako reżysera tego filmu i myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ wiąże się z tym bardzo smutna historia, gdyż reżyser oryginalnego Top Guna, ale także takich filmów, które znamy jak Wróg Publiczny, Człowiek w Ogniu, Déjà Vu, no wielu takich słynnych filmów, niestety na dzień przed spotkaniem z Tomem Cruise'em, żeby porozmawiać o tej produkcji, odebrał sobie życie i niestety więcej jego produkcji już nie zobaczymy. No mam nadzieję, że w jakiś sposób go uhonorują w tym filmie. Myślę, że wypada takiego człowieka uhonorować. Niestety jego historia zakończyła się tragicznie, no ale liczmy, że ta jego, powiedzmy, spuścizna, czyli Top Gun, dostanie godnego następcę i będziemy mogli naprawdę dużo zobaczyć na tym wielkim ekranie, ponieważ no, nie wyobrażam sobie obejrzeć takiego filmu na ekranie małego laptopa, bo tam będzie się chyba działo tyle, że taki mały laptop to by się przegrzał po prostu.
Wyfrunie. Po prostu wraz z pędem tych wszystkich silników, które będą latały nam na ekranie. Jako podbicie tego wszystkiego, co powiedziałeś, jest na pewno to, że sam Ridley Scott, czyli brat legendarnego Tonego, był już na przedpremierze i on jako zgorzkniały już reżyser z długim stażem powiedział, że no, obyli się naprawdę z szacunkiem co do tej produkcji. My będziemy mieli okazję wyrobić sobie własne zdanie 27 maja. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i będziemy powoli lądować, jak i nasi bohaterowie Top Guna.
You didn't send me no letter. Don't think I could forgive you.
jesteśmy z powrotem. Porozmawialiśmy sobie trochę o filmach, ale nadchodzi również premiera serialu, który może według wielu po prostu będzie kontynuował świetną pasję. Według mnie no, liczę na to, że podniesie troszeczkę poziom serii Star Wars, a mowa tutaj o miniserialu wypuszczonym przez Disney Plus pod tytułem Obi-Wan Kenobi, chyba jednym z najsłynniejszych Jedi w historii. No bo znamy oczywiście Anakina Skywalkera, Luka Skywalkera, Jodę, no ale Obi-Wan Kenobi i Ewan McGregor, no to jest... No to jest klasa sama w sobie po prostu. To jest człowiek, na którego zawsze czekaliśmy w kinie. No i dostaniemy taki mini serial, który historycznie będzie troszeczkę z tego, co udało mi się doczytać, bo za wiele też nie ma zdradzone. To jest bardzo ciekawe, że produkcja Disney Plus, czyli olbrzymiej platformy streamingowej, gdzie platformy streamingowe lubią się chwalić tym, co wypuszczają, no to tutaj nie za dużo nam zdradziły, w szczególności o fabule. Nawet trailery, które dostaliśmy, no tak nie za wiele mówią. Tyle, co mi się udało wywnioskować, to że raczej będzie akcja się działa tuż przed wydarzeniami ze Star Warsów, przed tym jak Obi-Wan znajdzie Anakina. No i wszystko to, co się będzie działo jakby w czasie, w życiu Obi-Wana. No jestem ciekaw, szczerze jestem ciekaw.
Tak, oprócz tego, że na ekran powraca legendarny Ewan McGregor, którego poznałem właśnie dzięki Star Warsom z tej nowej serii, z tej naszej serii, naszego dzieciństwa. No i wraca z nim wraz z Hayden Christensen, czyli osoba, która wcielała się w postać Anakina, a potem Dartha Vadera. Więc tutaj mamy no już totalnie nostalgiczny comeback obydwu aktorów. Po 17 latach razem wracają właśnie do tych postaci, które no pewnie odegrały dosyć sporą rolę w ich życiu. No i tutaj faktycznie dużo nie wiemy. Dla niewtajemniczonych polecam właśnie odesłać się do YouTube'a i do zobaczenia wczorajszego trailera, który wyszedł właśnie wraz z 4 maja, czyli z dniem Star Warsów. May the 4th be with you, jak to by powiedział Master Yoda. No i to wszystko możecie zobaczyć i jakoś zinterpretować, z czym będzie się jeść właśnie ten nowy serial. Właśnie ja tutaj bardzo ubolewam, wydaje mi się, że Paweł też, nad tym, że ta produkcja jest no, sprzedana jak wszystkie prawa do Star Warsów, do Disneya, a co z tym się wiąże? No kolejny serial o Star Warsach no wlatuje po prostu na Disney+. Tak. Tak samo jak i Mandalorian. No i nad tym chyba możemy rozpaczać i rozpaczać, no ale tego nie przeskoczymy, chyba że posiadamy takie coś jak VPN.
No właśnie, trzeba pokombinować, trzeba się natrudzić, żeby obejrzeć ten serial, ale myślę, że warto. Myślę, że to jest ciekawe, ponieważ wracają tutaj na ekran naprawdę legendy serii Star Warsów, tych oryginalnych Star Warsów, nie mówię o tych nowych, w których pojawia się jakaś dziwna Rey z żółtym mieczem, tylko o tych oryginalnych, w tych, które jakby pokazały nam, że wow, ten świat poza Ziemią, naprawdę to, co się dzieje w kosmosie, to się może dziać i w ogóle tam te lasery, te słynne właśnie, jak to się mówi, lasery, pościgi, wybuchy, to są właśnie Star Warsy. I mam nadzieję właśnie, że ten serial będzie takim ukłonem w stronę tych prawdziwych Star Warsów, że tutaj poznamy tą historię Obi-Wana jeszcze dogłębniej, ponieważ jest to postać nietuzinkowa, warto o niej się dowiedzieć więcej. No i Ewan McGregor, no to jest postać, którą ja też w zasadzie, tak jak ty, Kamil, powiedziałeś przed chwilą, poznałem dzięki Star Warsom. I chyba pierwsza właśnie jakby jego rola, jaka mi zawsze przychodzi do głowy, jak ktoś o niej mówi, no to Obi-Wan po prostu. I tyle.
No i wraz z tymi legendarnymi pościgami, blasterami i ścigaczami wylądowaliśmy nad Lazurowym Wybrzeżem, a wielkie wydarzenie tam będzie miało miejsce już od 17 maja do 28 maja. Zawita tam śmietanka Hollywood i całego świata aktorskiego, bo będzie to festiwal filmowy w Cannes.
No, czyli film, do którego, znaczy festiwal, do którego nas zawiódł kiedyś Jaś Fasola. On tam jechał kiedyś w swoim filmie
Jaś Fasola, Wielkie Wakacje, tak, i zawsze powtarzał tak
Kan. I właśnie tam my już niedługo trafiamy. Powiedziałem tak ciekawe zdanie Kamilowi, w sensie mi się wydaje ciekawe, przed tą audycją, że ja generalnie nie czuję się wielkim tuzem w świecie kina, ale jak sobie myślę o tych osobach, które pojawiają się na Kan, no to wierzcie mi lub nie, zawsze większy szacunek miałem do tych ludzi z Cannes niż z Oscarów. Pomimo, że Oscary są bardziej taką napompowaną imprezą, no bo wiadomo, Ameryka, no to musi być z pompą, no to ten Cannes to jest naprawdę taki festiwal z klasą. Największą klasą, jaką chyba można osiągnąć.
To są takie igrzyska olimpijskie filmów, takich niezależnych, które ukoronowują zawsze takie filmy, które nie przebiłyby się do tego mainstreamu i właśnie chyba za tą niezależność jest bardzo cenione Cannes w obecnych czasach tego przekupstwa, które na przykład wyszło podczas ostatniej gali Złotych Globów. Tutaj mamy takie odbicie tej takiej no nieskazitelnej czystości, jak ten błękit morza znajdującego się nad lazurowym wybrzeżem, więc tutaj wszystko się kumuluje. No i przygotowaliśmy jedne wspomnienie takie, które rzuciło nam się najbardziej w oczy, a wiąże się z tym powrót po 8 latach Davida Cronenberga właśnie na festiwal w Cannes ze swoim nowym filmem.
Tak, film nosi tytuł Crimes of the Future, czyli tak na polski naszym tłumaczeniem, ponieważ nie zostało to jeszcze przetłumaczone oficjalnie na język polski według jakichś tam wielkich wydawnictw, czyli po prostu Przestępstwa przyszłości. No i powiem tak, pomimo, że ten film najbardziej przykuł moje oko, poza tym, że David Cronenberg wraca po wielu latach, no to pojawi się na ekranie tego filmu Viggo Mortensen, pojawi się Kristen Stewart, Scott Speedman, i pojawi się dziewczyna Bonda, której nazwisko trudno mi jest wymówić. Może mi pomożesz troszeczkę?
Chyba Leia Seydoux. Pewnie by się nie obraziła.
Myślę, że nie. No i film ten jest filmem, który szczerze nie wiem, czy obejrzę. Po prostu. Ja mam słaby żołądek, że tak powiem. I słabą głowę. Ja też jestem dość bojaźliwym chłopem. No i ten film, sam trailer w zasadzie, wzbudził we mnie naprawdę mieszane uczucia, pomimo, że widzę, że to będzie wielkie kino, że to będzie kino artystyczne, że to jest film, który naprawdę drugiego takiego, dam sobie rękę jedną i drugą uciąć, że nie oglądaliście, no ale przerażający na 100%.
Tak, film wizytówka z takim dopiskiem witajcie w głowie Davida Cronenberga i jego umiejętności na przedstawianie ludzkiego ciała, które no jest niesamowicie przedstawiane nawet w dosyć sposób drastyczny. On sam jest przewodnikiem czy też uczestnikiem takiego nurtu, jakim jest nurt filmowy body horrorów, czyli właśnie horrorów, które przedstawiają jakieś takie wyinaczone momenty z użyciem właśnie ludzkiego ciała, czyli bohaterowie są poddawani jakimś różnym efektom właśnie no wizualnym. Tutaj też na pewno charakteryzacja będzie odgrywała główną rolę. Sam film właśnie będzie się dział w niedalekiej przyszłości, w której ludzie poprzez jakieś różne takie modyfikacje w DNA mogą powielać organy. No i jeden artysta, czyli Viggo Mortensen, ma taki konik, w którym się para, czyli właśnie no, wybieranie jakichś tych swoich organów, już mam dreszcze, no i malowanie ich jakimiś takimi różnymi ozdobnymi tatuażami i prezentowanie w jakichś artystycznych miejscach. Sam film dostał kategorię R, więc możecie się spodziewać, co z tego będzie.
No tak, to jest na pewno, mówię, tak jak wcześniej powiedziałem, film nie dla mnie, bo to będzie film dla ludzi o mocnych żołądkach. Na pewno to nie ma nic wspólnego z medycyną estetyczną, bo nic w tym filmie estetycznego nie będzie. Będzie to brutalne przedstawienie takiego świata modyfikacji ludzkiego ciała, ludzkiego organizmu. No na pewno osoby, które dobrze się bawiły na takim filmie jak na przykład Ludzka Stonoga, no to tutaj też się będą zapewne odnajdywały. Ale Kamil przytoczył mi pewną ciekawą wypowiedź reżysera, który powiedział, że jego to w zasadzie nie interesuje, jak to ludzie odbiorą, że nawet jeżeli będą wychodzili w trakcie, to w sumie w trakcie filmu, bo nie wytrzymają, no to on osiągnie swój cel.
Tak. Udowodni tym swój taki kunszt, że potrafił tak człowiekowi obrzydzić seans, że nawet ludzie powychodzili. To chyba będzie to, co będzie chciał osiągnąć. Mam nadzieję, że będą latały w internecie jakieś szoty właśnie z festiwalu w Cannes, jak takie wielkie nazwiska będą wychodziły z sali, bo no będą po prostu przerażone.
No nie będzie to na pewno łatwy film. To już wszystkie propozycje na maj od nas. Trzymamy kciuki za tych, którzy zdecydują się śledzić festiwal filmowy w Cannes. My też się będziemy starali, bo to jest zawsze ciekawe wydarzenie, chociaż zdecydowanie wyrafinowane, niełatwe i bardzo długie. To wszystkie propozycje, mamy nadzieję, tak jak Kamil wcześniej wspomniał po pewnej piosence, że nie zapomnicie o tych tytułach, ale na wszelki wielki przypomnimy, że po kolei rozmawialiśmy o Doktorze Strange w Multiversum Obłędu, filmie Boscy, Mała Mama, Top Gun Maverick, Obi-Wan Kenobi i Crimes of the Future. To są nasze propozycje na maj. Za dzisiaj bardzo dziękujemy mówiący te słowa Pablo i po drugiej stronie Kamilos.
Dzięki wielkie. Korzystajmy ze słonecznego maja i oby nam taka pogoda przyszła, jak będzie pewnie w festiwalu w Cannes.
Tak jest. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.
I give zero fucks and I got zero chillin'.